Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Miło mi jest być między wami drugi raz, ale powiem, jak w zborze mówiłem, że jadę do Kołobrzegu. Prawie każdy, kto się witał ze mną, mówi, a jak to? No, posłuchaj, ty jedziesz drugi raz w tym roku, a brata Piotra żeśmy nie widzieli u nas. I ja już nie widziałem, myślałem, że ja nie wiem, jak mnie brat Piotr zaprosił, bo to zawsze jest tak, że jak on przyjeżdża do nas, to mówimy, teraz ty do mnie. No i to miało tak być. Jak ja byłem na wiosnę, to prawdopodobnie teraz ty do mnie. I może on zamienił, on może miał być pouczynie. Nie wiem. Ale bracie Piotr, pierwszy wolny już w tym roku, a najpóźniej do marca, musisz przyjechać, bo ja nie wiem, jak później mówić w tym zborze moim. Może myślą, że ja się tu wpraszam albo co. Mówią, ale dziękuję Bogu, że mogę być z wami i ponieważ nie mamy dzisiaj za wiele czasu, a ja tym bardziej, ja z was najbiedniejszy w tym układzie, bo to będę chciał przystąpić od razu do słowa, tylko przekażę jeszcze pozdrowienia od zboru pouczynie dla was, bracia i siostry. Bracia nasi ze zboru życzą wam tego wspaniałego życia z Chrystusem na tej ziemi, w bliskości Bożej i zwycięstwa w codziennym życiu. Psalm 126. Krótki psalm, sześciozwrotkowy. Psalm 126. Pieśń pielgrzymek. Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, byliśmy jak we śnie. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język nasz radości. Wtedy mówiono wśród narodów, Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy. Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami, przeto byliśmy weseli. Odmień, Panie, losy nasze, jak strumienie w ziemi południowej. Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. Miałem wielką, powiem, chęć i walczyłem prawdopodobnie nawet z tym, jak wiedziałem, że już do was jadę. Miałem chęć mówić o tym, o czym najlepiej mi się mówi, czy nie najlepiej mi się mówi, ale uważam, że jest jednym z najważniejszych przesłań dla zborów, dla braci i sióstr. Miałem bardzo wielką chęć mówić o krzyżu oczywiście. Wiem, że wy znacie mowę o krzyżu, bo przynajmniej jeśli ja byłem tutaj dwa razy, to dwa razy słyszeliście. Ale wiecie, tak naprawdę, Bóg, i tak mówię, Panie Boże, naprawdę, jak już nie będzie inaczej, to będę mówił o tym. Ale tak potem Bóg dopuścił też taką myśl, żeby się dzielić też tym fragmentem. Mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze mowę o krzyżu i pamiętacie o tym, żeby nosić krzyż codziennie, swój krzyż. I że to czynicie. Jeden z braci już mi na parkingu powiedział taką fajną wiadomość, taką wesołą, że niektórzy nawet przestali oglądać telewizory. Dobrze, że jesteś. Ja mówię, chwała Bogu. Jeśli jeszcze zamienili to na te dobre rzeczy, na te duchowe, bo nie wiem, czy pamiętacie, ja nie mówię przestań oglądać telewizor i co masz robić z tym czasem. Ja mówię, zamień ten czas oglądania telewizora na czas społeczności z Bogiem, na czas szukania. Wtedy to ma sens i wtedy to jest pożyteczne. Kiedyś my wiele o tym mówimy w zborze, kiedyś przyszedł taki brat, wiele razy miałem takie, że przychodził taki nowo nawrócony, taki pełen gorliwości, pełen takiego zapału. Ja wyrzucam telewizor. Ja mówię, poczekaj, żebyś później nie musiał z nim wracać z powrotem. Poczekaj, pomyśl sobie, czy wiesz, na co chcesz zamienić ten czas? Czy wiesz, czy jesteś gotowy na to, żeby zamiast siedzieć, powiem, jak kukła przed, jak manekin przed czymś i tam, żeby na przykład modlić się do Boga, żeby szukać społeczności z Bogiem. Masz to pragnienie? Jeśli nie, to wołaj. Jeśli nie, to jeszcze, to jest za szybki czas, ale ja wierzę, że każdy, kto chce, powiem, bliżej stanąć Pana i mieć głębsze życie duchowe i być, powiesz, mi niepotrzebne głębsze życie, wystarcza mi takie, jakie mam. Fajne jest takie życie, takie, jakie mam, duchowe. Mam kościół, mam dobry zbór, gdzie pięknie śpiewają, gdzie fajnie kazania mówią i mam też jeszcze swoje rzeczy, mam właśnie swoje. I tak nie będę szukał tej Bożej obecności. Po co? Po co zamienić? Po co oddać coś, co jest miłe? Po co oddać coś, co, no, z czego sobie życia nie wyobrażam na społeczność z Bogiem? Ale kiedy czytamy o tym, że my mamy stanąć przed Panem bez skazy i bez zmazy, bracia i siostry, kiedy to dotrze do naszego serca, żeśmy śpiewali tą piękną pieśń, Duchu Pana, Duchu Mocy, Duchu Mądrości, Duchu Poznania. Wiecie, jeśli człowiek nie ma Ducha Poznania Bożego, trzeba się modlić o to. To wydaje mu się, że wystarczy. Wydaje mu się, że wystarczy mieć nabożeństwo, mieć to i to, te duchowe rzeczy i swoje życie też. I swoje przyjemności też, całkiem nieraz świeckie i dalekie od Boga, ale swoje. Jeśli człowiek nie ma od Ducha Świętego poznania tego, to powiem, to próżne nasze mowy, próżna nasza, powiem, nasze przekonywanie. Trzeba mieć poznanie. I jeśli nie masz tego poznania, to nie jest wina Boga, to jest wina twoja. My mamy szukać woli Bożej. My mamy przychodzić każdego poranka, żeby słuchać Jezusa Chrystusa. My mamy, jako wierzący ludzie, my mamy słuchać każdego dnia Jezusa Chrystusa. My mamy przychodzić każdego dnia do Jezusa, żeby się uczyć Jego woli. Żeby się uczyć Jego słowa, żeby się uczyć jak żyć. Żeby się patrzeć na Jezusa i żyć jak Jezus. Uczyć się. Jeśli ktoś tej nauki, powiem, zaniechał, jeśli ktoś ją porzucił po roku swojego chrześcijaństwa, to stoi w pewnym miejscu, wiecie, dalekim miejscu, nie tym, gdzie Bóg go chce widzieć. My mamy wzrastać, każdy z nas ma wzrastać do doskonałości Chrystusowej. To nie będzie tak, że zbór kołobrzeski pójdzie przed tron Pana i pastor będzie szedł pierwszy i ponieważ pastor jest wspaniałym człowiekiem i wierzącym człowiekiem i bogobojnym, to wszyscy za nim wejdziecie. Nie, każdy z was stanie tam sam. I każdy z was zna rachunek ze swojego życia, z czasu, z myśli, z pragnień, z temu, czemu poświęcał swoje życie. Każdy z nas. My należymy, bracia i siostry, wyłącznie do Jezusa. Jezus nas wykupił i mnie i ciebie, nie tylko mnie, nie tylko pastora Piotra czy Andrzeja wykupił, żeby mieć go dla siebie, ale każdego z nas wykupił, ciebie też wykupił, żeby mieć ciebie wyłącznie dla siebie. Należymy do Jezusa Chrystusa, trzeba sobie to uświadomić. I wtedy człowiek, kiedy ma to poznanie od Boga, kiedy Duch Święty go przekona, to on szuka, co jeszcze ma zmienić w swoim życiu. On szuka woli Bożej, on wzrasta, on przychodzi uczyć się do Jezusa Chrystusa, przychodzi uczyć się, jak żyć. Bo jeszcze żyć nie umiemy. Tak jak Jezus, jeszcze żeśmy nie wzrośli, jeszcze widzimy w sobie braki, prawda? Jeszcze mamy upadki, jeszcze mamy może niedowiarstwo, jeszcze wiele, wiele braków jest w naszym życiu. A to trzeba uzupełnić, póki nie przyjdzie Jezus Chrystus. Kochani, tego trzeba nabyć, bo to jest dostępne, bo to jest dane w Jezusie Chrystusie. To jest dane, to trzeba uzupełnić, trzeba swoje życie zmienić, trzeba swoje serce zmienić, trzeba swoje myśli zmienić, dopóki nie przyjdzie Jezus Chrystus. Jeśli ktoś tego nie zrobi, a przyjdzie Jezus Chrystus, to będzie pukał do zamkniętych drzwi. Taka jest prawda. Bo nie wykupywał czasu. Bo dzielił życie na życie duchowe i na życie swoje, cywilne. Podzielił świat, swój świat, taki mini świat, na część duchową i na część swoją. I bardzo często jest tak, że ta część swoja jest 70-80% czasu całego, a 20-10 nieraz nawet tylko 5 dla Boga. I taki człowiek się może łudzić, że on zna przecież Jezusa Chrystusa. Nie, my mamy trwać przy Jezusie Chrystusie. To jest pieśń pielgrzymek. Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, byliśmy jak we śnie. Gdy Pan wywiódł z niewoli, jest mowa o wyprowadzeniu znowu z niewoli, ale jest tu mowa o wyprowadzeniu z niewoli z Syjonu. Nie mylić z wyprowadzeniem z niewoli egipskiej. Kiedy naród izraelski był w niewoli egipskiej, powiem, znalazł się w tej niewoli niejako niezależnie od siebie. Po prostu. Takie były koleje życia, tak? Takie były koleje życia. Głód, który przypędził Abrahama do Jakuba, do Egiptu. Naród błogosławiony przez Pana rozrósł się, było im dobrze, dostali najlepszą ziemię, bo Józef wtedy był namiestnikiem, tak, był zastępcą faraona. Bóg tak przygotował tą drogę, a później zmiana, Józef umarł, zmiana, inny faraon nastał, przestraszył się, że tych Izraelitów, Żydów jest tak wielu, tych potomków Jakuba jest tak wielu i uczynił z nich niewolników, tak? Z dnia na dzień, można powiedzieć, stali się niewolnikami w strasznej niewoli. Zmieniły się okoliczności. Oni sami, tak, że tak powiem, nie wybierali tego. To było któreś już tam pokolenie. I Bóg wyprowadził ich z niewoli egipskiej, wielkiej mocy, wielkimi znakami, cudami. Ale tu jest mowa, gdy Pan wywiódł uprowadzonych z Syjonu, a więc uprowadzonych już z ziemi obiecanej. Syjon to ziemia obiecana. Mowa o niewoli babilońskiej, tak? Która też przyszła, była straszna, była tragiczna. Dlatego, że ona, powiem, ta niewola spowodowała zrujnowanie całego państwa. Śmierć wielu, ale w zasadzie niewolę wszystkich. Kochani, i poszli w tą niewolę. Tak na chwilę tylko, poszli w tą niewolę, bo odstąpili od Boga. Ta niewola z Syjonu, zabranie ich z Syjonu, czyli z ziemi obiecanej. Dlaczego to się stało? Dlaczego to się stało? Też taka niezależna, coś takiego jak w Egipcie? Nie. To był ich świadomy wybór, kochani, ta niewola. Wiecie, to był skutek ich życia z Bogiem. To był skutek ich odstępstwa. Oni mieli Boga, oni już mieli Syjon, oni już mieli Jerozolimę, oni już mieli świątynię, mieli przykazania Boże. Ba, mieli proroków, którzy przychodzili i ich napominali. Nie żyć tak. Zostawcie bałwochwalstwo. Służcie jedynemu Bogu, zostawcie grzech. No ale oni robili swoje, robili to, co kochali. Robili to, co chcieli. Prawdopodobnie też mieli ułożone życie duchowe i życie swoje. Też raz w roku chodzili do świątyni, bo każdy Żyd był obowiązany tam chodzić. I prawdopodobnie chodzili tam. I to było te 5% dla Boga, czy może 10% dla Boga. A później wracali i Słowo Boże mówi na każdym dachu. Obcy bogowie. Na każdym wzgórzu gaje, bałwochwalcze. Bóg posyłał proroków, ale oni nie słuchali tych proroków, nie chcieli żyć w grzechu. Oni chcieli żyć w odstępstwie. Oni chcieli żyć w świecie. Oni chcieli mieć takie życie, jakie świat dzisiaj oferuje. Bracia i siostry, dzisiaj też świat oferuje tobie życie. Fajne życie dzisiaj oferuje. Wiecie, fajne życie oferuje. To nie do porównania to, które było kiedyś. Naprawdę, mamy lepsze warunki, mamy lepsze meble, mamy lepsze samochody. Wszystko mamy lepsze, kochani, mamy bez porównania więcej. Oczywiście narzekania też mamy dużo, cały czas. Dlatego, że jesteśmy zapatrzeni w siebie, jak tutaj siostra powiedziała, mówiąc o tym, pięknie to powiedziała. Kiedy tylko patrzysz na siebie, to widzisz swoje problemy coraz więcej. Nie masz czasu. Wiecie, nie masz, to jest taki ciemny tunel, w który człowiek sam wchodzi. Myśleć o sobie, egoizm, to jest ciemny tunel. Mi, mało, ja. Wyjdź z tego tunelu trochę, idź pomóż, tak jak Ewangelia mówi. Bo miłować Boga to miłować bliźniego swojego, tak? Jeśli ktoś nie miłuje bliźniego swojego, to jak może miłować Boga, mówi Jezus? Jak może? Nie może. Wyjdź, zobacz, jak inni żyją, zobacz biedę innych. A wtedy zobaczysz, że masz za co dziękować Bogu. Wiecie, to jest taki straszny egoizm, taka skorupa, egoizm. Ale Izrael chciał tak żyć, jak świat mu mówił, jak on chciał, jak każdy z nich chciał. I przyszło to, co miało przyjść. Przyszła wielka, straszna niewola. To był skutek lekceważenia Boga. Ta niewola, to uprowadzenie z Syjonu. To był skutek... Ten skutek nastąpił z ich winy, nie upamiętali się. W tym czasie, który Bóg im dał na upamiętanie. I dlatego poszli. To jest lekcja dla nas, bracia i siostry, żebyśmy nie lekceważyli Boga. Nie lekceważ Boga. Nie lekceważ Go. Niech będzie święty. W twoim sercu On jest święty. Ale to jest, wiecie, w twoim sercu, żeby był święty. On jest wielki. Jest wielki. Czy ty mówisz o nim, czy się śmiejesz z niego, czy świat drwi? On jest wielki. Ale w twoim sercu niech będzie wielki. W twoim życiu niech będzie wielki. Nie lekceważ Boga. Nie lekceważ Jego słowa. Bo Bóg to Słowo. Jak możesz lekceważyć Boga, którego nie widzisz, ale możesz lekceważyć Słowo, przykazania, które Bóg dał tobie, człowiekowi. Na przykład nie cudzołóż. Bóg dał przykazanie człowiekowi, nie cudzołóż. Kiedy człowiek nie patrzy na to przykazanie, a robi swoje, to lekceważy Boga. Boga lekceważy. Nie tylko zdradza żonę, nie tylko robi krzywdę sobie, taki cudzołożnik. Nie tylko robi krzywdę swoim dzieciom. Nie tylko rozbija czyjąś rodzinę, taka cudzołożnica. Ale lekceważy Boga. Kochani, to, że robi krzywdę dzieciom jakimś tam, że rozbija rodzinę, to im uchodzi. Wszystkim cudzołożnikom uchodzi to. Nikt ich za to do sądu nie pozwie. Że skrzywdzili rodzinę. Że dzieci są smutne. Że dzieci to przeżywają. Nie interesuje ich to wcale. Ale lekceważą też Boga. A Bóg, z Bogiem nie jest tak. Z Bogiem nie ma się tak sprawa. Bóg kiedyś będzie odpłacał. Bóg kiedyś będzie wymierzał sprawiedliwość. To będzie dzień sądu Bożego. Bóg wymierzy sprawiedliwość, bo Bóg jest sprawiedliwy. I Bóg nie może inaczej postąpić. Ten naród święty, On im dał tą ziemię. On im pomógł, błogosławił ich, kiedy zdobywali tą ziemię. Ale kiedy przyszło odstępstwo i nie upamiętali się, Bóg zniszczył tą ziemię i posłał ich w niewolę, a ziemię zniszczył, Jerozolimę zniszczył, świątynię przepiękną zniszczył, chlubę świata. Dzisiaj to byłoby chluba świata. Tak była piękna, tak była cudowna, dlatego że to był zamysł Boży. Ona była budowana według Bożego zamysłu. Nie to, że człowiek sobie coś wymyślił. Projektant jakiś. Chociażby najbardziej genialny, tak? Ale Bóg tak wymyślił, Bóg ustawił, Bóg powiedział, jakie mają być wymiary, co ma być. Ona była przepiękna, cudowna, ale skończyło się. Ruiny zostały. Przez nieposłuszeństwo. Nie lekceważmy Boga, nie lekceważmy przykazań Bożych. Nie tylko tych 10, które... ale one w sumie też się zawiodą. Ale jest całe słowo, czytaj listy. Wszelki krzyk niech będzie usunięty. To jest przykazanie Boże. Wszelka złość, nienawiść, zazdrość niech będzie usunięta. Nieczystość. To jest przykazanie Boże. Nie lekceważmy tego, dlatego że to kończy się smutno. To kończy się niewolą. Skończyło się. Żydzi nie myśleli, że tak będzie. Kiedy nawet prorocy przychodzili, powiedzieli, że Bóg przyprowadzi naród, który zniszczy ich. Jak to zniszczyć takie mury? Jak zniszczyć taką potężną Jerozolimę? Jak zniszczyć? Niemożliwe. Niemożliwe. My jesteśmy tu w takim bezpiecznym miejscu i mamy Boga. My jesteśmy narodem Bożym, mówili. Nie wierzyli w to, wiecie? Ale przyszło to, co najgorsze. Przyszło to, co nawet w wyobrażeniach ich nie przechodziło. Przyszło to, bo Bóg wypełnił swoją obietnicę. Bóg wypełnił swoje słowo. Bóg nie tylko straszy, przestrzega. Ale za tym idzie Boży sąd. Bóg jest sprawiedliwy. Nie lekceważmy Boga ani Bożego Słowa, bo to kończy się płaczem. Płaczem, gdzie nie ma pocieszenia, wiecie? Parę kartek dalej jest następny psalm, który mówi o tym, jak oni zawiesili na wierzbach swoje harfy, tak? Będąc właśnie w tej niewoli. A tamci z tego narodu mówili, zaśpiewajcie, zagrajcie, pięknie śpiewacie, pięknie gracie, znamy wasze tradycje, tak? Dzisiaj się zachwycamy pieśniami hebrajskimi, tak? Widzimy, jak oni się umieją radować. Są naprawdę piękne, wiecie to? Oni i tak ci mówili, no weźcie! Oni powiedzieli, nie, trudno jest śpiewać, trudno jest się weselić, kiedy tam nasz dom został zburzony, kiedy jesteśmy na obcej ziemi. Nie grali, nie śpiewali. Nie śpiewali, bo byli w niewoli. Pójdziesz w niewolę, już nie będziesz śpiewał i nie będziesz grał, chociaż tak naprawdę umiesz grać. Chociaż tak naprawdę masz piękne pieśni, ale nie będziesz śpiewał ich. W niewoli się nie śpiewa. Nie ma jak. Nie chce się. Nie idź w niewolę. Jaka dzisiaj niewola? Żyjemy w wolnym kraju. Nie wierzymy w to, że może być niewola, tak? Że Polska może się dostać znowu w jakiś rozbiór. Ale nie wierzymy. Że mogą się dziać jakieś straszne sceny w Polsce, nie? No nie wierzymy. Serbi też nie wierzyli. Chorwaci też nie wierzyli. Absolutnie nie wierzyli. Naprawdę nie wierzyli. Tak jak my teraz nie wierzymy. Przyszło? Kiedy dzisiaj czytamy, kiedy dzisiaj odkopują groby masowe, kiedy dzisiaj się słucha o tych przerażających rzeczach, które się działy, powiem, zamiedzą? Ale ja nie myślę o tej niewoli nawet, wiecie? Są o wiele gorsze niewole. Nie oddawaj się w niewolę, nie idź w niewolę, dobrowolnie, bo to była dobrowolna, powiem, to był ich wybór, wybór ich życia. Oni deklarowali, że nie chcą być w niewoli, oni deklarowali, że są wolnym narodem, ale ich życie sprowadziło ich do niewoli, tak? Spowodowało, że przyszła niewola. Dzisiaj, ja powiem, dzisiejszy kraj, dzisiejsza rzeczywistość, dzisiejszy świat, to jest świat wielkiego niewolnictwa. Wielkiego niewolnictwa, na przykład egoizm. Ja już mówiłem o tym, wspominałem. Egoizm, kochani, wielu jest w niewoli egoizmu, w strasznej niewoli egoizmu. Okropnej niewoli egoizmu, niezrozumiałej, niepojętej. A jednak jest w takiej niewoli. Tylko siebie widzą. Wiecie, krzywdzą innych, bo się sami muszą dorobić, bo im ciągle mało. Ileż niesprawiedliwości popełniają, bo ciągle im mało, bo ja. Kochani, to jest straszna niewola. To jest niewola. Bóg nas powołał do wolności. Bóg zrywa z egoizmem. Bóg zrywa nasze więzi z egoizmem, uwalnia nas od tego. Wiecie, człowiek, jeśli ma Boga, nareszcie może rozerwać te więzi, że tylko ja, i popatrzeć na innych. I doświadcza tego, czego świat nie doświadcza, że lepszą rzeczą na przykład jest dawać, pomagać, niż brać. To jest straszna niewola. Albo niewola dobrobytu. Powiem już tak, przychodzę bliżej chrześcijańskich też niewoli. Niewola sukcesu. Niewola sukcesu. Wiecie, że to jest niewola? Sukces? Dobrobyt? A przecież iluż ludzi wierzących jest poddanych tej niewoli? Ilu ludzi mówi, że no oczekuje tego od życia. No oczekuje tego od życia. Oczekuje tego, że będzie miało wspaniałe mieszkanie. W tym wspaniałym mieszkaniu będą wspaniałe meble. Tak? I w tych wspaniałych meblach będą wspaniałe ciuchy. Nie jakieś sprzed 2 lat. Rozum, nie sprzed 2 lat. Takie, jakie ci w tej książce tam pokazują, którą ci wkładają do skrzynki. Takie. To jest niewola. Mówimy, to jest komfort. Nie. Komfort jest niewolą. Kochani, sukces jest niewolą. Ja mam do czynienia z wieloma ludźmi, którzy mają swoje prywatne firmy. I z niektórymi z nich żyję bardzo dobrze i dobrze się znam i możemy sobie pozwolić na jakieś takie, powiem, takie rozmowy bliższe. I wiecie, to są ludzie, którym inni zazdroszczą. Tak? Bo jak wjedzie na parking furą, to wszyscy oglądają. Nowa. Wszystko nowe, wszystko pachnie. Skóra. Cztery napęd. Wysokie. Wszędzie wjedzie. Jej. Cudo. Wszyscy zazdroszczą. Na wczasy jeżdżą za granicę. Mało tego, mają swoje apartamenty za granicę. Własne apartamenty, to żaden problem, wiecie. Już coraz więcej naszych Polaków, zwykłych ludzi, którzy chodzą koło nas ulicami koło brzegu, mają swoje apartamenty w Bułgarii, na Lazurowym Wybrzeżu. Mają, jadą do swojego. Fajnie, wiecie, kiedy się z nimi rozmawia, oni mówią, tak, ludzie tak mówią, a nie wiedzą, jakim to kosztem. Wiecie, kiedy on się budzi o godzinie 3 nad ranem, kiedy ja się budzę o godzinie 3 nad ranem, to ja wiem, co ja mam robić. Ja się cieszę, że się obudziłem. Nie jestem zły z tego powodu. Mogę się modlić. Piękny czas. Dopóki nie zasnę, jeśli zasnę jeszcze przed staniem do pracy, to tak. A jak nie, to i do końca. Mogę spędzić, mogę się modlić. Ale on, kiedy się obudzi o 4 nad ranem, on myśli o pracy. Jemu dziesiątki problemów spadają. Ja, kiedy kończy się, kiedy jest 15 w pracy, pracuję, powiem, jak wół. I nie mam czasu prawie, że na nic, ale kiedy jest 15, ja mam taki talent, kiedy jest 15, ja wszystko zamykam, zrzucam siebie i 15 sekund po tym jestem wolny. Jestem całkowicie wolny, już koniec z tym. Tam, jeśli jest to w godzinach pracy, ja wiem, że ja mam być sumienny, że ja mam być uczciwy, że ja nie muszę patrzeć, żeby mnie ktoś pilnował. Mam robić to, co do mnie należy jako chrześcijanin, tak? Mam pracować jak dla Pana. Ale o 15 minut dwie. Dla mnie jest, kochani, kiedy nieraz przychodzi mi zostać 15 minut dłużej po 15. To jest dla mnie katorga. Te 15 minut jest 10 razy gorsze niż 8 godzin. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ja wiem, że ja w tym czasie już bym mógł witać swoją żonę, witać swoje dzieci, a jeszcze siedzę tutaj. Kochani, to naprawdę ja się czuję jak na katordze. O niczym nie myślę, tylko żeby wyjść. A kiedy wyjdę, już jestem wolny. Już się cieszę. A on nawet nie myśli o 15 skończyć pracę. Jest 17, jest 18 i on dopiero kończy pracę. On nie ma tej radości, którą ja mam od 15 do 18. Nie ma. Kochani, to jest niewola. Mało tego, często nie może zasnąć. A kiedy zasypia, to zasypia z myślami o tym, co ma zrobić, co musi zrobić, czy mu się uda, czy mu się powiedzie, czy to będzie sukces. Kochani, sukces to jest niewola. Wyobrażamy sobie? Sukces to jest niewola. Naprawdę współczesna niewola. I wielu ludzi poszło w tą niewolę. Wiecie, poszło w tą niewolę, tym bardziej bolesna niewola, ponieważ my mamy serce i czas oddać i poświęcić Bogu. A jak powiesz Bogu, a co rodzina ma umrzeć z głodu, umarła? Kto umarł? Powiedz, kto umarł. Mało tego, kto zmarł, bo nie miałeś go w co ubrać? Kto? Kto głodny, bo nie miałeś mu co dać? Powiedz. Nie. Ale jesteśmy w niewoli, egoizmu, sukcesu. Chcemy przeżyć to życie, wiecie, chcemy przeżyć je dobrze. Mamy takie marzenia. To są nasze marzenia. Aby Bóg dał powiem tej mądrości, żeby przyszedł ten duch Bożej mądrości, żeby ci dał, że twoje marzenia to zdobyć Chrystusa. Twoje marzenia to poznać Chrystusa. Apostoł Paweł mówi, a to wszystko poczytuję za nic, za gnój, za śmiecie, to czym kiedyś żyłem. To, o czym teraz mówiłem. Byle tylko Chrystusa zyskać. O tym myślał. Mówi, zapominając o tym, co za mną, biegnę do tego, co przede mną. O tym mamy myśleć, bracia i siostry. To nie tylko jeden Paweł. Ale każdy, który chce być tam, gdzie Paweł, musi tak żyć. Każdy z nas. Nie idźmy w tą niewolę. Uciekajmy. Niewola grzechu. Niewola grzechu. Powszechna niewola grzechu. Powszechna niewola grzechu. Uciekajmy od grzechu. Wiecie, ile ludzi jest zniewolonych grzechem? Wierzących, mówię oczywiście, bo świat jest cały w grzechu pogrążony, to jest prawda. Ale my, ludzie wierzący, jesteśmy wyzwoleni z tego grzechu. To na tym polega to zbawienie. Na tym polega nowe życie. Że my jesteśmy wyrwani od mocy grzechu. Wyrwani z klimatu grzechu, tam, gdzie musieliśmy grzeszyć. A postawieni w Królestwie Bożym, gdzie nie ma grzechu. To dlaczego kłótnie w domu? To dlaczego złość w domu? To dlaczego mąż z żoną żyje na krawędzi? Co ich jeszcze trzyma? Nie wiem, co ich trzyma jeszcze. Może wstyd? Daj Boże, żeby się do końca życia trzymał ten wstyd. Ale coraz mniej już ten wstyd trzyma. Ale dlaczego w ogóle to jest? Bo grzech panuje. Bo grzech rządzi w sercu. Bo gniew to jest grzech. A kiedy rządzi w sercu, to grzech rządzi w sercu. Prawda? Tak jest. Ileż ludzi żyje dzisiaj w niewoli seksu? W niewoli pornografii. Kochani, straszne rzeczy. Wiecie dlaczego? Dlatego, powiem dlatego, że pornografia stała się dostępna. Dzisiaj możesz wszędzie, nawet telefon komórkowy możesz mieć. Już nie musisz mieć nawet komputera w swoim domu. Wystarczy już mieć tylko komórkę. Iść w polu szczerym, możesz być w piekle. I ponieważ to się stało jasne, bliskie, ponieważ to się stało dostępne, diabeł to zrobił, wiecie, diabeł to uczynił. To jest dzieło diabła, rozpowszechnić, mało tego, zareklamować, wcisnąć. A człowiek nie ma bojaźni Bożej, wiecie, i wchodzi. Nie ma bojaźni Bożej, nie ma strachu, nie miłuje Jezusa Chrystusa. Nie wie, co to jest miłować Jezusa Chrystusa. Myśli, że miłować Jezusa to wtedy, kiedy narozrabiam, wtedy, kiedy jestem już potępiony i przyjść, Panie, ratuj, ja Cię kocham. Bo tylko ty możesz... To jest miłować Chrystusa. Tak myślą. A nie rozumieją, że miłować Chrystusa to życie oddać za Chrystusa.
To jest miłować Chrystusa. Ci ludzie, którzy się nawracają w tych krajach muzułmańskich, oni tracą życie często, tak? Słyszymy o tym, prawda? I przeraża nas to, prawda? Podziękowałeś kiedyś Bogu, że ty tego nie masz, takiego wyboru? Bo gdyby przyszedł taki wybór, też byś musiał stracić, chyba żebyś chciał iść do piekła. Ale kochani, oni tracą życie, oni tracą majątek. Kiedy się nawróci w Indiach człowiek, to on jest wyłączony ze społeczności, on jest wyłączony z rodziny, wyklęty. Jeśli miał pracę, to traci tą pracę. Wyrzucają go. Mało tego, że go wyrzucają, zwalniają. Pomiatają nim, mogą go zabić, mogą go zbić. Nikt nie będzie świadczył przeciwko nim. Nawet rodzina nie będzie świadczyć za nim. Wiecie, i oni idą, bo oni kochają Jezusa, nie rozumieją, co to znaczy kochać Jezusa. Jest napisane, że ostatni będą pierwszymi. I to są ci ostatni, oni są pierwszymi, oni są przed nami daleko. W miłości do Pana Jezusa. Oni rozumieją, co to znaczy miłować Jezusa. Wiecie, a my nie rozumiemy, dlatego świat nas kusi, świat nam mówi o najbardziej ohydnych rzeczach, a człowiek otwiera. A kiedy otwiera, wchodzi w niewolę. To nie jest tak. To nie jest tylko ciekawość. To jest niewola. Straszna niewola. Niewola, która niszczy całe życie. Twoje, później twojej żony, twojej rodziny. Niszczy. I niszczy twoją wieczność. Powiem tak, nawet jeśli nie zniszczy twojej rodziny tutaj, bo ci się uda zakamuflować, bo ci się uda, powiem, oszukać, bo ci się uda żyć takim połowicznym życiem, to kiedy staniesz przed Bogiem, kiedy staniesz na sądzie, Bóg ci pokaże to. Mało, sam zobaczysz to. Kiedy staniesz przed świętym Bogiem, wszystkie twoje grzechy staną przed tobą. Wszystkie twoje nierozliczone i niezałatwione grzechy staną przed tobą. I wtedy nie powiesz, ratuj Panie Boże. Już nie będzie czasu. Teraz jest czas na ratunek. Teraz jest czas, żeby odstąpić od złego. Wiecie, może tu jest też, są tacy, którzy mają imię, że żyją, ale są już martwi. Masz imię, że żyjesz, bo jesteś dzisiaj w garniturze albo odświętnie ubrany. Jesteś tutaj, a nie w knajpie. Ale może jesteś martwy. Poza tym za wiele dla Boga nie zrobisz. Nieraz do nas przyjeżdżają ludzie na kurację, wierzący ludzie, i nieraz pojawiają się w zborze tylko raz. Żeby przekazać pozdrowienia, żeby w swoim zborze powiedzieć, że byłem, przekazałem i przywożę, i więcej nie. Co robić z czasem na kuracji? Co robić z czasem? To są ludzie martwi. Oni wiedzą, co robić z czasem. Są dyskoteki, są zabawy, są spotkania towarzyskie, są wyjazdy, są wycieczki. Coś tam jest. A nie wiem o takich, którzy byli i w ogóle nie przyszli. Mają imię, że żyją, ale są już martwi. Wiecie, jak długo można ukrywać swój duchowy stan? Można ukrywać. Nieraz całe życie można ukrywać swój duchowy stan. Nieraz do końca życia można ukrywać swój duchowy stan. Że się nie jest martwym, że się jest żywym. Ale czy to się uda? Czy wtedy się uda, gdy do końca życia ci się uda zachować, że ty kochasz najbardziej Jezusa? No, najdroższy Jezus. Czy ci się uda? Jeśli do końca życia się to nie wyda, kochani, wtedy, kiedy staniemy przed Panem, wszystko będzie objawione. I wtedy się wyda. Wtedy się wyda. Wyda się w najważniejszym momencie. W najważniejszym momencie się wyda. To będzie decyzja. W najważniejszym momencie. Nie nawet w najważniejszym momencie życia, kochani, ale w najważniejszym momencie całej wieczności. Życie to jest, powiem, pył przy tym. Wyda się. Wyda się. Czy warto więc się ukrywać teraz? Czy warto się ukrywać? Jeśli jesteś w niewoli grzechu, o wiele lepiej dzisiaj przyjść do Pana w pokucie. Dzisiaj zawołaj, ratuj mnie, Panie. Panie, zmień moje życie. Uwolnij mnie. Wyznaj Bogu swój grzech i odwróć się od tego grzechu. Wyznaj i odwróć się, nie tylko wyznaj. Pokuta to jest wyznać i porzucić grzech. Powiesz, ale ja nie mogę porzucić grzechu. Masz, możesz. Za to trzeba zapłacić cenę. Ceny nie chcesz zapłacić. Po prostu od tylko chcesz. Tak jak wszyscy dzisiaj chcą. Stać ich na to, żeby świeczki postawić. Stać ich na to, żeby mszę zakupić. Na wszystko ich stać. Życia nie chcą dać. Życia nie chcą zmienić. Kochani, możesz. Nie mów, że nie możesz. Możesz. Bo każdy z nas może, bo do tego nas powołał Jezus. Ceny nie chcesz zapłacić. A trzeba zapłacić. Żeby zyskać, żeby być z Panem. Nie dajmy się zniewolić, tak jak oni się dali zniewolić. Ale to nie jest mowa o niewoli, ja tylko tak powiedziałem, żebyśmy się nie dali, zwróciłem na to uwagę, żebyśmy nie dali, bo możemy być w niewoli, mimo że byliśmy na Syjonie. Ale tu jest akurat mowa o tym, jak się skończyła niewola na Syjonie. Kochani, przyszedł czas, że się skończyła niewola na Syjonie. Z uprowadzonych z Syjonu, niewola babilońska. Przyszedł czas, że Bóg odmienił, włożył w serce króla inne myśli i wysłał ich. I oni wracają. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu. Byliśmy jak we śnie, mówi właśnie psalmista. Kiedy żeśmy byli wyprowadzeni z tej niewoli. Byliśmy jak we śnie. Wtedy mówiono wśród narodów, Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy. Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy. Język nasz był pełen radości. Usta nasze były pełne śmiechu. Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami. Wiecie, to jest wielka łaska Boża, bracia i siostry. To jest wielka Boża łaska. Tylko Bóg jest tak dobry. Tylko Bóg jest tak dobry, żeby wyprowadzić cię z twojej drugiej niewoli. Tylko Bóg jest tak dobry, kiedy porzuciłeś Jezusa, kiedy dzisiaj może jesteś daleki od Boga, przez swój grzech, przez swoje lekceważenie Boga. Tylko Bóg, jedyny Bóg prawdziwy jest tak dobry, że cię może wyprowadzić z powrotem. Tylko Bóg. Inni bogowie nie. Inni bogowie nie. Oni kuszą, wiecie, szatan na przykład, ten drugi Bóg, Bóg tego świata, Słowo Boże mówi. Bóg tego świata, to jest szatan. Oni mają, ludzie w świecie, którzy mówią, ja jestem, nie jestem religijny. Oni mają swojego Boga. Tym Bogiem jest szatan. Szatan rządzi światem. Dlatego się dzieje, co się dzieje, kochani. Dlatego się robi to, co się robi. Dlatego rzeczy, które nie przychodzą w ogóle na myśl człowiekowi normalnemu, się dzieją. Ponieważ mało oglądam, czy wcale nie oglądam, nie mam takiego rozeznania. Wczoraj był u nas taki jeden znajomy i mówi tak, kiedyś tam było coś takiego. Mówił o tej polityce, tej dziwnej, diabelskiej polityce. Wszędzie, to nie tylko w Polsce. Że jakaś posłanka, już nie powiem wam nazwiska, bo nie wiem, żeby nie pomylić. I kiedyś powiedziała, kiedy ją zapytano na forum powiem, telewizyjnym, czy jakim tam, czy Kościół katolicki może odmówić lesbijce nauczania w gdzieś tam w tych rzeczach chrześcijańskich. Ona powiedziała, tak, może. Jej, kochany, kazali ją wywalić. Wywalić ją, co, jak ona mówi? Jak ona mówi? Co ona ma w sercu? Jak ona może głosić takie rzeczy? Mówi, tak, w katolickich uczelniach mogę odmówić. Mam prawo. Nie masz prawa. Wiecie, ohydę trzeba uświęcić. Ohydę trzeba wynieść. Wiecie, to jest ohyda. To jest ohyda. Słowo Boże mówi, że to jest ohyda. Świat mówi, że to jest mądra politycznie mowa. Ale to jest ohyda. Kochani, ten świat jest pod władzą swojego Boga i tym Bogiem jest diabeł. I tym Bogiem jest szatan. I ten Bóg, kiedy oferuje diabeł, kiedy cię ściąga do siebie, to mówi, że będziesz miał dobre rzeczy. On mówi, że będziesz wspaniale żył. On mówi, że to jest naprawdę dobre. On mówi, że będziesz szczęśliwy. A kiedy go posłuchasz i pójdziesz, szybko się okazuje, że to jest nie tak. To nie tak. Ewie i tym pierwszym powiedział, jak to weźmiecie, to co Bóg wam zakazał, to będziecie mieli poznanie. Będziecie jak bogowie. Tak mówi diabeł. Będziecie jak bogowie. Ha, kto nie chce być jak bogowie? I wzięli. Długo czekali? Pan Bóg powiedział, ty będziesz w bólach rodzić. Do Adama powiedział, ty będziesz pracował, ciernie będzie ci ziemia rodzić. Będzie ból, będzie płacz. Było tak? Jest tak? Po dziś dzień. Diabeł oszukuje. Kiedy mami, mówi, będziesz jak Bóg. Kiedy mami ciebie, kiedy ciebie kusi. Ale po to, żeby ci zniszczyć twoje życie. A później szydzi z ciebie. A później cię porzuca. Zapomina o tobie. Tak jest z innymi bogami. Jeden, jedyny prawdziwy Bóg, nasz Bóg, jest taki, który nie tylko Powiem, wysłuchuje tych modlitw, ale z tej drugiej niewoli nawet on przerwał ich niewolę. Przerwał ich niewolę na własne życzenie, powiem. Przywrócił im radość. Jest mowa tutaj o radości, że byliśmy pełni radości. Przywrócił im śmiech. Przywrócił im szczęście. Kochani, tak jakby nigdy nie było. Wiecie, jedyny Bóg, jeśli dzisiaj może masz podobne życie, jeśli dzisiaj twoje życie jest daleko od Syjonu, świętego Syjonu, daleko od tego duchowego, prawdziwego życia, może jesteś zamieszany już w ten świat, może jesteś powikłany w grzechu, może serce twoje jest zajęte grzechem, może rodzina twoja już jest w bardzo kiepskim stanie, nie szukaj innych wyjść, nie słuchaj tego, co ci diabeł mówi, przyjdź, ukoście się przed Jezusem Chrystusem, ukuście się przed Panem, zawołajcie, to jest dobry Bóg, chcę wam powiedzieć, to jest dobry Bóg, on może odmienić wasze życie. To jest dalej napisane, jak strumienie w ziemi południowej. Odmień, Panie, losy nasze, jak strumienie w ziemi południowej. Chcę wam, bracia i siostry, powiedzieć, jeśli macie powikłane życie, jeśli macie problemy w swoim życiu, w swoim małżeństwie, w swojej pracy, nie wiem gdzie tam jeszcze, Bóg może odmienić wasze życie. Dzisiaj Bóg, nie szukaj innych wyjść. Musisz się ukorzyć przed Panem, przyjść do Pana, przeprosić, paść przed Panem na kolanach, a Bóg odmieni twoje życie. Jak strumienie w ziemi południowej. Wiecie, kiedy byliśmy tam w Izraelu, kto z was był, to prawdopodobnie też wie o tym, widział. Te potężne kaniony na pustyni. Potężne takie głębokie wyrwy. Potężne, jak ten kościół. Szerokie jak ten kościół i dwa razy takie jak ten kościół. Takie potężne. I mówimy, z czego to jest, co to jest takie porysowana ta pustynia takimi kanionami. Ja mówię, tymi potokami, tymi kanionami rwie woda. Spieczona ziemia, pustynia. Wiecie, 40 stopni. Ani krzty roślinki. I to są potoki, to są łożyska rzek, potoków. Kiedy przychodzi deszcz, od Boga błogosławieństwo, to te potoki zbierają. Staliśmy nad taką rzeką, gdzie mówi, tutaj nie ma tej wody, ona jest tam, mówi, pod kamyczkami, jakbyście pogrzebali 30 centymetrów, to tam znajdziecie wodę. To jest rzeka, to jest potok. Ale pójdziemy dalej 200-400 metrów, już tam już zobaczycie, faktycznie tam już takie. Ale stoimy przy szosie, a tam takie trzy potężne takie okrągłe tunele. Potężne tunele, naprawdę wysokości, tak jak to miejsce. A mówię, a po co to? Te przepusty pod szosą. Jeden? A on mówi, nie, jak deszcz idzie. Ja mówię, niemożliwe, ja trochę się na tym znam, bo buduję sam swoje przepusty, więc ja wiem, jak je zbudować. Niemożliwe. On mówi, wierzcie, idzie deszcz, porządny deszcz przyjdzie. To nie tylko jeden, wszystkie trzy są zapełnione. Wiecie, tam, kiedy wycieczki idą zwiedzać, to oni mają ostrzeżenia. Tam są ostrzeżenia, jak u nas lawina, ostrzeżenie o lawinie, tak? Górskiej. Nie wolno iść na szlak górski, bo jest zagrożenie lawinowe. Tak, tam jest zagrożenie deszczem. Dlatego, że idziesz w takim spieczonym, to 40 stopni, a 2 kilometry dalej albo 5 kilometrów dalej jest burza, jest deszcz. I spadnie deszcz i nagle stajesz w tym kanionie, stajesz, a tu ściana wody idzie na ciebie. I nie wolno chodzić w tym okresie po tych łożyskach. Była tam przed nami jakiś rok czasu, jak my byliśmy, ja już byłem chyba 4 lata temu, taka jedna wycieczka studentów weszła wbrew tym, za tym. I była burza. I nagle i wszyscy, i tam było, nie wiem, 16 osób zginęło. Bo nie ma wyjścia, bo nie wyjdzie, bo są to wysokie skały, urwiste skały. Nie uciekniesz przed tym, po prostu porwie cię i zabije. Wiecie, odmień nasze losy, kochani, może takie dzisiaj twoje życie jak ta wyschnięta skała. Ale Bóg może odmienić, tak jak odmienił ich. Gdy wyszliśmy z niewoli, gdy Pan nas wyprowadził, wtedy usta nasze były pełne śmiechu, a język nasz pełen radości. Ale przyjdź do Jezusa Chrystusa, unisz się ty przed Nim, całkowicie się unisz. Tego ci potrzeba. A Bóg jest dobrym Bogiem. Chwała Bogu, że jest dobrym Bogiem. I ostatnia rzecz, którą chcę mówić, a w zasadzie decydująca rzecz, o której chcę mówić. Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje. Wiecie, i gdybym miał zatytułować to dzisiejsze swoje kazanie, to bym powiedział, siej ze łzami. Siew. Ze łzami. To nie jest wyjątek, że sieje się ze łzami. Gdybym się was zapytał, kto z was siał już ze łzami? To może by powiedzieli tylko ci, którym ktoś odszedł po ciężkiej chorobie. Może tak jak dzisiaj brat Andrzej, który ma smutek, bo jego mama odchodzi. Ktoś, kto walczył o swoje dziecko, może chore, ciężko i umarło. Powie, ja wiem, co to znaczy się ze łzami. A inni, a my, którym jeszcze nas nic nie dotknęło, kto siał ze łzami? To może powiedzieli, no ani niewoli nie mamy, dobrze mamy, wszystko mamy. Kochani, to nie jest wyjątek, że się sieje ze łzami. To nie jest wyjątek. My, powiem, idąc duchem tego czasu, to jest duch tego czasu, pamiętajcie o tym, to jest duch tego czasu, byśmy chcieli siać z radością i zbierać z radością. Sypnąć i zbierać. Panie Boże, daj mi to. Przychodzisz do domu, stoi to, jak złota rybka. Chcielibyśmy, a kiedy przychodzi nam siać ze łzami, rezygnujemy. A to jest niewłaściwe. Słowo Boże mówi o sianiu ze łzami. Dlaczego siew jest ze łzami? Kto z was jest doświadczony w sianiu ze łzami? Jeśli nie jesteś, to coś jest nie tak w twoim życiu. Jeśli nie umiesz powiedzieć, jeśli nie powiem, nie stoi za tobą dziesiątki przykładów, kiedy siałeś ze łzami, to jest coś nie w porządku. Nie weszłeś w Bożą rolę. Nie wiem, po jakiej skaczesz. Ale w Bożą rolę nie weszłeś. Dlaczego ze łzami? Dlatego, że siejesz dobre nasienie. Kiedy Bóg mówi o sianiu, kiedy Bóg mówi nam o sianiu, nie myśli, że będziemy sieli konkol. Nie myśli, że będziemy sieli byle co. Kiedy Bóg mówi, siej pokój w swojej rodzinie, to nie myśli o tym, że ty będziesz pyskował. Czy myśli o tym? O czym myśli? O tym, że będziesz łagodny. O tym, że będziesz ustępliwa. O tym myśli. A siejesz to? Nie siejesz. Rozdziawiasz się jak w filmie ci uczą. Nie musisz płakać. Rozdziawiasz się. Później może z wściekłości idziesz i płaczesz. Bo mimo rozdziawienia nie wygrałeś. Czy nie wygrałaś? Takie to jest. Takie głupie. Takie puste. A człowiek to dalej praktykuje. Jeden pobity i drugi pobity. Nikt nie ma zwycięstwa. Ale jak przyjdzie następny raz, to znowu będą się bić. To znowu będą się kłócić. To znowu będą się upierać przy swoim. Czy Bóg myśli o takim sianiu? W naszych rodzinach? Nie, Bóg chce, żebyśmy dobre sieli, a dobre kosztuje uniżyć się, ukorzyć się, znieść krzywdę. To jest dobre nasienie. A kiedy zniesiesz krzywdę, kiedy się uniżysz, przyjdzie Boże błogosławieństwo. Wiecie, to nie tylko twój jakiś przykład. Przyjdzie Boże błogosławieństwo, przyjdzie Boży deszcz, przyjdzie Boże wywyższenie, kiedy się uniżysz. Jezus nie przyszedł i dyskutował z ludźmi i przemagał ich. I był lepszy. Nie spierał się, jest napisane. Uniżył się. Uniżył się aż do śmierci krzyżowej, a to znaczy do tych wszystkich hań, do tych wszystkich szydeł, zniósł je bez słowa. Piłat mówi, czemu nie mówisz nic? Zobacz, co o tobie mówią. Zobacz, co się dzieje. Zobacz, co się dzieje. Czemu się nie bronisz? A on się nie bronił, on się uniżył. Co on z tego miał? Nie mógł posłać, nie mógł wezwać ojca, żeby przynajmniej z 30 tych najgorszych padło trupem? Padłoby, aby był efekt. Nie mógł? Co dostał za to uniżenie? Pamiętacie, co dostał? Wiecie, co dostał? Kochani, imię, które jest ponad wszelkie imiona. Halleluja. Halleluja. Tak jest napisane. Ponieważ się uniżył do śmierci, do śmierci krzyżowej, dlatego Bóg wywyższył go ponad wszystko. Dlatego Bóg go wywyższył. Dlatego otrzymał imię ponad wszelkie imiona. Unisz się i zobaczysz, jak ci Bóg wywyższy. Naprawdę Bóg cię wywyższy. W twoim domu cię wywyższy. W oczach twoich dzieci cię wywyższy. W oczach twojej żony wreszcie cię wywyższy. Może nie od razu. Ale krzykiem nic nie zwojujesz. Pójdziesz płakać. Wiecie, dlaczego musimy siać ze łzami? Bo to jest drogie nasienie, wiecie, bo to jest trudno dać, bo trzeba wyłożyć. Mój znajomy, też wierzący, jest rolnikiem i mówi tak, on ma dziesiątki, setki hektarów. I mówi, muszę jechać, bo siew będzie, muszę jechać gdzieś tam w Polskę i kupić ziarno. Ja mówię, chłopie, ty ziarno kupujesz? Przecież ty masz, tu ciebie silosy stoją. Masz tony, dziesiątki ton. A on mówi, haha, żaden mądry rolnik nie będzie siał, a tym bardziej ja. Nie wezmę tego ziarna, trzeba jechać po selekcjonowane. Trzeba jechać po te, które jest wybrane, wyselekcjonowane, one jest bardzo drogie. Ale każdy, kto myśli o zbiorach, nie posieje tego. Ja bym powiedział, no to weź wysiej 10 razy więcej. I tak będziesz miał taniej. Nie, to nie na tym polega, kochani. To jest po prostu paranoja. W świecie u rolnika jest to paranoja. On musi jechać, on chce jechać i on pojedzie i kupić ziarno siewne. Bo ono jest drogie, ono kosztuje, ale on wie, że kiedy je wsieje, to ono da mu owoc, da mu plon. Siejesz, musisz zapłacić za dobre ziarno. Za dobre ziarno się płaci. Kochani, jak z silosu sypiesz swojego, jak otworzysz, to tam leci. Możesz deptać po tym. Ale za dobre ziarno się płaci. Ale dobre ziarno przynosi wielokrotny owoc. Wielokrotny plon. Dlatego siejemy we łzach, ponieważ wokół pełno przeciwności. Kiedy siejesz, kiedy modlisz się o zbawienie swoich dzieci, swojego męża czy swojej żony, kogoś bliskiego, zobacz, ile łez trzeba wylać, prawda? Wylewasz łzy, czy mówisz, Boże, dlaczego ja muszę płakać? Kochani, nie mów tak, Boże, dlaczego ja muszę płakać? Dobry siew, prawdziwy siew. Kochani, Słowo Boże mówi, prawdziwy siew. To siew ze łzami. To jest tak napisane. Ci, którzy siali ze łzami, niech zbierają z radością. Nie ci, którzy siali z radością, pisze, niech zbierają z radością. Ci, którzy ze łzami siali, to jest Boża nagroda, że będziesz się zbierał z radością. Nie mów, Boże, dlaczego ja muszę płakać? Inni nie płaczą, a ja muszę płakać. Płacz, siej z płaczem. Bo taki jest koszt, bo taka jest zasada. Ale siej. Chociaż wiele przeciwności, chociaż coraz gorzej, siej. I wiesz. Siej modlitwę, modlitwę wiary. Dlaczego ze łzami? Bo ten koszt to coś cennego, to coś z siebie, to coś ze mnie. Gdzie to kosztuje? Uniżyć się? To kosztuje znieść obelgę? To kosztuje znieść przykre słowo, znieść bez słowa przykre słowo żony, męża? To kosztuje. Ale kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością. Wiecie, to jest coś, te dobre ziarno, ten płacz to jest coś, co trzeba wydrzeć z głębi serca. Siew to ofiara z samego siebie. To jest dobry siew, bracia i siostry. Jak chcecie mieć żniwa duchowe, siejcie we łzach. Dobry się wsiejcie. W Ewangelii Jana na koniec taki 16 rozdział. Dwudziesty wiersz jest tak napisany. Zaprawdę powiadam wam, wy płakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił. A jak jest? Jest tak? Płaczesz, a świat się weseli, czy się radujesz razem ze światem? Zbierasz to, co świat zbiera? Jak jest ładna dziewczyna w świecie i się wypacykuje, ta dopiero ma, ta dopiero zbiera, nie? Ty też to zbierasz? Bo też jesteś ładna i też się wypacykujesz? Też to zbierasz? Czy płaczesz? Czy jesteś inny, w innym klimacie? Bo tobie przynależy co? Skromność, tak? Skromność. Bo tobie jako dziecku Bożemu przynależy być reprezentantem Chrystusa. A nie gwiazdy filmowej, tak? Bo to jest twoja powinność, to jest twoje powołanie, tak? Pan Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam. To jest wielka prawda. Jeśli Jezus mówi dwa razy, zaprawdę. Nie daj się, kochani, nie daj się oszukać. Nie puść tego mimo uszu. Jest tak napisane, tak Jezus powiedział, zaprawdę powiadam wam, wypłakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił. Nie dziw się, że on się teraz weseli. Krótki to, powiem, śmiech, krótka to radość i krótkie to szczęście. Ale się weseli. Nie zna innego. Zna tylko pięciominutówki. Zna tylko chwilowe. Tylko te zna. Nie zna. Nie wierzy w inny, ale ty znasz inną radość. Ty masz Bożą radość. Ty masz Boży pokój, którego świat nie zna, Jezus powiedział. Raduj się z tego. Jesteś w tym. A więc nie musisz brać udziału w radości tego świata. Niepotrzebna ci. Mało tego powiem. Brzydź się tym. To jest ohyda. Szukaj tego, co miłe Bogu. Ale to się nie kończy tak, że świat się weseli, my płaczemy. Wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni. Chwała Panu Bogu. Wiecie, i wiele razy trzeba być smutnym. Ja rozmawiałem niedawno z człowiekiem, powiem, byśmy nazwali niewierzącym. Ale jest wierzącym. Tylko, że nie jest, powiem, w protestanckim kościele. I mówi, tak trudno mi teraz żyć. Coraz trudniej. To już jest osoba około 50. Coraz trudniej mi jest żyć. Nie mam się z czego cieszyć. Bo kiedy widzisz, jak ludzie depczą Boże wartości, jak ludzie, jak szaleni, akceptują diabelskie wartości. Ona mi właśnie powiedziała, ta osoba o tym, o tej posłance, którą kazali wygonić, bo powiedziała coś takiego. I media wtedy, ona powiedziała, i media wtedy darły się na całą japę. Darły się wszędzie. Później, jak jakaś tam, nie wiem, komisja czy coś tam, wyszło na to, że naprawdę mają prawo. Już było cicho. Jakby, że ją przeprosili za to, ktoś ją tam przeprosił, powiedział, nie, ona miała rację. Już było cicho, już diabeł o tym nie krzyczy. Już cichosza. Wiecie, nagłaśniać ohydę to całą jabłką, całą mocą. Ale prostować, już cichosza. To jest w rękach diabła, kochani. Ona mówi, i tak mi ciężko jest żyć. Ja powiedziałem jej tak, słuchaj, jest napisane, że my jesteśmy przychodniami w tym domu. To nie jest nasz dom, ten świat. To jest obcy dom. My jesteśmy pielgrzymami, dlatego jest napisane o pielgrzymie. Abraham był pielgrzymem w Ziemi Świętej. To miała być jego ziemia, ale ona jeszcze nie była. On był pielgrzymem. I pielgrzym to znaczy ten, który nie mieszka w swoim. Nasz dom jest w niebie. Nasz dom jest u Ojca. Teraz będziecie mieli smutek, kochani, z powodu grzechu, z powodu nieprawości. Noś ten smutek w sercu. Mów o tym smutku przed Bogiem. Kiedy widzisz, że twoje dzieci ciągnie świat. Mów o tym smutku. Płacz przed Bogiem. A Bóg będzie słyszał. Ale przyjdzie czas, że będziesz siał z radością. Chwała Bogu. Ja wierzę Bożym obietnicom, bracia i siostry. Ja wierzę Bożemu Słowu. Dlatego, kiedy przychodzi mi, powiem, siać też ze łzami, to się nie uciekam od tego. Ja dziękuję Bogu, że powiem więcej. Ja mam cały czas tą radość. Tak, bo my i w smutku jesteśmy radośni. To jest prawda. Chwała Bogu. To jest tylko u Boga. Niech Bóg was błogosławi, bracia i siostry. Jeśli jesteście w niewoli, kto jest z was w niewoli? Wyjdź z tej niewoli. Wyjdź. Kiedy przyjdzie Pan, już cię nie będzie wyprowadzał. Teraz jest czas na wyjście. Kiedy jesteś w niewoli grzechu, wyjdź z tej niewoli. Ukłóż się przed Panem. Jeśli siajesz ze łzami, jest ci ciężko. Pamiętaj, jest przed tobą nagroda. Jest. Bóg obiecuje, że będą zbierać z radością i będą nieśli snopy swoje z radością. I w to wierzę, i w to ufam. Tego wam życzę z całego serca. Amen.